Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że dałeś nam tę możliwość, że możemy być tutaj, że możemy też Cię wielbić, że możemy się budować, że możemy słuchać Twojego Słowa, że możemy doświadczać Twojej obecności. I dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę na tym miejscu. I błogosławię, Panie, każdą osobę na tym miejscu. Błogosławię, Panie, Twoje imię przede wszystkim. I też, Panie, tak jak już myśmy to robili dzisiaj, też nasz kraj, Panie, błogosławię w tym dniu niepodległości. Tak, Panie, i dziękujemy Ci też, Panie, za te uroczystości, które będą, za nasze miasto, w którym żyjemy. I ich błogosławimy, Panie. Amen. Dobrze, tak będę chciał mówić w takim temacie niepodległości duchowej, która w jakiś sposób jest związana z tym, że Bożą wolą jest, aby ta niepodległość duchowa, i rozumiem, że to jest temat związany z Bożym wpływem, z Bożym Królestwem, ona była we wszystkich narodach i to jest Bożą wolą. Ja dziękuję Bogu, że żyjemy w tym kraju, w Polsce, że mamy tu wolność demokratyczną, że nie żyjemy pod zaborami, tak? I że nas nie ciemiężą Rosjanie, Niemcy i tak dalej. Z powodu tego, że jesteśmy Polakami, czy z powodu tego, czy wyznajemy taką religię, czy taką, czy z powodu tego, czy wyznajemy jakiś światopogląd, politykę i tak dalej. Mamy wolność dzisiaj, amen? Naprawdę żyjemy w dobrych czasach, i musimy to docenić. O tą wolność walczyli, wiecie, jacyś tam nasi bohaterowie, a my dzisiaj korzystamy z tego, tak? Śmiejemy się może, idziemy dalej. Ale musimy wykorzystać tą wolność, wiecie, dla wolności w naszym narodzie, aby ludzie mieli tą wolność w sercach swoich, wolność w doświadczaniu Boga żywego. Bo to, że mamy dzisiaj wolność, wiecie, od tego, że nikt nas nie ciemięży, żaden naród, że możemy sobie myśleć, co sobie chcemy, możemy sobie mówić, co sobie chcemy, że nikt nas nie zabija, że nie jesteśmy z tego powodu dręczeni przez okupanta, to naprawdę chwała Bogu, że żyjemy w takich czasach. Jak się słucha, wiecie, opowieści różne, jak ludzie wojnę przeżywali, jak te różne historie, To naprawdę mamy za co dziękować Bogu, że naprawdę żyjemy w takich czasach. Amen. Czy jesteś w ogóle wdzięczny Bogu, że żyjesz w tym kraju? Bo ja jestem. Kto jest z was? No to fajnie, jesteśmy, super. Cieszę się, jesteśmy Polakami jednak. To dobrze, ale przede wszystkim jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Amen. I Bożą wolą jest, aby Boże Królestwo, one działało w każdym narodzie, a wiemy, że Boże Królestwo to jest nic innego, jak wpływ Boga na życie ludzi, indywidualnie i tak samo zbiorowo, jak i na narody. Tak? W to wierzymy, tak? I to jest Bożą wolą i pragnieniem Bożego serca, aby ten wpływ Bożego Królestwa był manifestowany w indywidualnym życiu każdego człowieka, jak i narodów. Amen? I to jest 100% Boża wola na każdym, w każdych wiekach historii, od momentów, wiadomo, od momentu Chrystusa, od momentu, kiedy On przyszedł i głosił poselstwo o Królestwie Bożym, aż od tego momentu jest cały czas wolą Bożą, tak, aby te Boże Królestwo było doświadczane, tak, w każdym wieku. Ale jak go doświadczamy w narodach, jak go doświadczamy w społeczeństwie, to już jest inny temat, tak? Różnie, ale czy Bóg dzisiaj działa w Polsce? Działa. Czy jesteś zadowolony z tego, jak Bóg dzisiaj działa w Polsce? Ja nie. Myślę, że jest o wiele więcej. Ja jestem zadowolony z tego, co jest, ale wiem, że w Bożym sercu jest oczekiwanie więcej Bożego działania i poruszenia. Zgodzimy się z tym? Amen? Jak myślicie, przez kogo Bóg to chce zrobić? przez nas. No ktoś powie, przez Ducha Świętego. Dobrze, bracie, mówisz, ale Duch Święty potrzebuje ciebie i twojego ciała, bo Duch Święty przybywa w ciałach ludzkich. Amen. Dobrze, to taki wstęp. No i może przeczytam z Ewangelii Marka ten fragment, co Pan Jezus mówił. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, werset 15. I tu czytamy tak. Wypełnił się czas, pierwszy rozdział, i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Amen. Wypełnił się czas. Kiedy Chrystus mówi, wypełnił się czas, to znaczy, że wcześniejsze czasy przed Chrystusem nie były takim objawieniem chwały Boga, jakie Bóg by chciał, jakie by miało być na obliczu ziemi. Ponieważ chwała Boga objawiała się oczywiście w narodzie Izraela i on był do tego powołany. Ale Bożym oczekiwaniem i Bożym sercem było to, żeby chwała Boga, tego jedynego prawdziwego, manifestacja Jego władzy, Jego królestwa, Jego mocy, Jego mądrości i siły była doświadczana we wszystkich narodach ziemi, tak? Ale w początkowej fazie, jak wiemy, Bóg działał najpierw przez patriarchów i tak dalej, później sobie wzbudził przez Abrahama naród wybrany, Izrael, i on sobie tam działał, ale były inne narody, które w ogóle nie znały Boga, tego prawdziwego Boga. Byli jakimiś tam bałwochwalcami, kultystami, składali dzieci w ofierze, tak? Można powiedzieć, że cały świat w większości przed Chrystusem, no to był po prostu demoniczny, można powiedzieć. Wobec tej małej grupki Izraelitów, którzy mieli tą chwałę Boga, to cała ludzkość była w ciemności. Byli pod władzą diabła. Wierzyli w jakieś tam bóstwa, czcili jakichś tam bogów, nie? Ale tak naprawdę to tylko Izrael znał tego prawdziwego Boga, chwalebnego Boga, który objawiał się ludzkości. Objawiał się ludziom indywidualnie, jak i zbiorowo dla narodu. I Bożą wolą i Bożego serca było to, żeby chwała Boża dosięgała narodów. Amen? I ten plan Boży cały czas był w sercu i wiemy, że ostatecznie Bóg go zrealizował w Chrystusie. I kiedy Jezus przyszedł, on mówi, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo. To znaczy od tego momentu jakby ludzkość ma możliwość doświadczyć Boga w swoim życiu. I tak naprawdę to zależy nie od Boga, ale zależy to od nas. Bo z Bożej perspektywy Bóg już zrobił wszystko, aby ludzkość mogła go doświadczyć. Oczywiście są pewne warunki. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jeżeli chcemy doświadczyć wpływu Boga dla swojego osobistego życia, jak i życia narodu, rodziny, kogokolwiek, to dzieje się to poprzez upamiętanie się do Boga i wierzenie poselstwu Ewangelii. Innej możliwości nie ma. Możemy być wyznawcami różnych religii, możemy mieć dobre oczekiwania i myśleć tak, no jak Bóg będzie chciał, to zadziała w moim życiu czy w życiu tego narodu, bo Bóg jest suwerenny. To pięknie, mądrze, filozoficznie brzmi, ale Boża wola nie jest taka, że jak Bóg będzie chciał, to będzie działał, tylko Bóg oczekuje, że człowiek zrobi jakiś krok do Boga. On się upamięta, on się nawróci, a Bóg będzie działał. Ponieważ już Bóg wykonał ten krok. Bo już Bóg zrobił wszystko w Chrystusie i świat z sobą pojednał, tak? To teraz Bóg oczekuje od ludzkości, od narodów, od każdego człowieka, że coś zrobi człowiek. Co ma zrobić? No ma się przede wszystkim upamiętać. Amen? Przede wszystkim. Upamiętać z czego? No z wielu rzeczy, no powiemy z grzechów. Możemy wymieniać różne grzechy, no ale wiecie, jak tak się patrzy na ludzi, rozmawia z ludźmi, to niektórzy mają takie poczucie swojej własnej sprawiedliwości, że ich trudno jest przekonać, że potrzebują Boga żywego, że potrzebują z czegokolwiek pokutować. Bo niektórzy ludzie powiedzą, no ale słuchaj, ja nikogo nie zabiłem. Ja nie kradnę. Co ty ode mnie chcesz? Ja jestem dobrym człowiekiem. Chodzę do kościoła, podatki płacę, nikomu nic złego nie robię. Jestem dobry, co ty chcesz? Dużo ludzi ma poczucie swojej własnej sprawiedliwości. Ale ta sprawiedliwość, która pochodzi od Boga, ona zakłada to, że człowiek musi być poddany Bogu na jego zasadach i jego warunkach. I to objawił Jezus Chrystus. Amen. On objawił serce samego Boga Ojca. Jaki człowiek winien być przed obliczem Bożym? Jeżeli chcemy się porównywać według takiego swojego ludzkiego standardu, ja nikogo nie zabiłem, ja nie kradnę i tak dalej, wiecie, staram się być dobrym człowiekiem, pomagam ludziom, babcię przeprowadzę przez ulicę, wiecie, jest bardzo święty, sprawiedliwy jestem. A to dobrze, to wszystko trzeba czynić, ja nie mówię, że nie. Ale jeżeli nie ma upamiętania i wiary w Ewangelię, to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia dla Boga. Jesteś dobrym grzesznikiem, który i tak potrzebuje Zbawiciela, który i tak potrzebuje się upamiętać, i tak potrzebuje być oczyszczony z grzechów. Amen? Chociażby z grzechu niezależności od Boga. To jest taki grzech, wiecie, powszechny w ludzkości dzisiaj. Ponieważ życie w krajach cywilizowanych, takich jak nasz, jak ktoś dobrą ma pracę, dobrze mu się powodzi, zarabia, to po co mu Bóg? Ja on ma Boga w kieszeni albo na koncie, na karcie kredytowej. Po co mu Bóg? No oczywiście, pójdzie do kościoła, będzie się modlił. Ale tak naprawdę on jest Panem swojego życia, nie Chrystus. Dobrze. I jeszcze taki fragment, który mówi Jezus, to jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 12 chyba werset. I słyszymy tutaj takie słowa Chrystusa. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają albo w innych tłumaczeniach zdobywają. Czyli Jezus mówi, że od dni Jana Chrzciciela, tak? A wcześniej tam był taki werset, kiedy Jezus mówił, że Jan Chrzciciel jest największy w Królestwie Niebios. Większy od innych proroków. Ponieważ jak wiemy, Jan był posłany z poselstwem upamiętania, aby Izrael się upamiętał i mógł przyjąć Mesjasza, tak? On był tym, który poprzedzał drogę przed Chrystusem. I Jezus składa świadectwo o Janie, że on wyznaczył pewien kierunek do tego, żeby ludzkość mogła wejść w doświadczenie Królestwa Bożego. Ale to doświadczenie Królestwa Bożego dla ludzi jest dostępne dla gwałtowników. Co to znaczy, że ja muszę być człowiekiem, wiecie, jakimś porywczym, gwałtownym, by tak, Boże, przyjdź do mnie. Czy myślicie, że to o to chodzi? Bo jak nie, to zobaczysz, nie? To ja ci coś powiem albo coś zrobię. To nie o to chodzi. Ale chodzi o moją postawę desperacji mojego serca, że ja jestem zdesperowany zrezygnować ze swego życia, a podać swoje życie dla Chrystusa. Desperacja, że już nie chcę żyć o swoich ludzkich siłach, ale chcę żyć o siłach, które Bóg mi daje z łaski Bożej w oparciu o moją wiarę i w oparciu o odrodzenie duchowe jako dziecko Boże, że chcę żyć nowym życiem z łaski Bożej przez Chrystusa, który żyje w moim sercu. Amen? I to jest ta gwałtowność. Ludzie muszą sobie zdać sprawę, że pomimo to, że może są dobrymi ludźmi po ludzku, są dobrymi Adamami, ale jest w nich pewien defekt. Brak im chwały Bożej w ich serca. Nie mają skarbu w naczyniu glinianym, którym jest w nich Chrystus, który tak naprawdę tylko On przynosi prawdziwą niepodległość i prawdziwą wolność do tego, aby kochać Boga, kochać ludzi i kochać nieprzyjaciół i być ludźmi wolnymi od grzechu, być ludźmi wolnymi od wpływu szatana, być ludźmi wolnymi od przekleństw, być ludźmi wolnymi od chorób, być ludźmi wolnymi od nienawiści, ale ludźmi wolnymi do tego, by kochać Boga i kochać ludzi. Amen. I tylko jest to możliwe przez Chrystusa. I może sobie ktoś myśleć, że jest dobrym człowiekiem, bo może nie jest taki zły w porównaniu z innymi ludźmi. Ale jeśli nie ma w jego sercu Chrystusa, to Słowo Boże jasno objawia, że serce człowieka jest złe. Dlaczego? Bo nie ma w nim Chrystusa. Tak? Serce człowieka jest złe. I wiecie, koncepcja taka, to jest taka koncepcja w psychologii, w takiej myśli humanistycznej, że człowiek z gruntu rzeczy jest dobry. On rodzi się i jest dobry. On jest dobry. On ma czyste serce. Tam nie ma jeszcze nic złego. I on poprzez edukację, poprzez kulturę, wiarę i tak dalej, wychowanie, jego serce się zapisuje albo dobrymi, albo złymi rzeczami. To jest taka koncepcja. Niestety nawet ludzie wierzący, chrześcijanie, wierzą w to. Ale wystarczy spojrzeć się na małe dziecko. My nie musimy dzieci uczyć robić złych rzeczy. Czy musimy? No przecież czyste dziecko. No jak to jest, matki, jak to jest z tymi dziećmi? Czy uczycie je robić złych rzeczy? No nie. Także widzicie, już matki już to rozumią, jak to jest z tymi dziećmi, nie? Że jednak to te dzieci, pomimo to, że są takie słodkie i niewinne, to jednak ta natura buntu i nieposłuszeństwa jest. Nie trzeba uczyć tego dziecka. Czy trzeba? No nie trzeba, bo człowiek jest grzesznikiem. W naturze ma to, żeby być nieposłuszny i Bogu, i ludziom. Amen? I to jest ta natura grzesznika. Czyli koncepcja taka, że jestem dobrym człowiekiem, dobrym Polakiem. W sumie w porównaniu z innymi to ja jeszcze tak źle nie wypadam. Może w jakiegoś tam Boga wierzę, może jestem chrześcijaninem, bo chodzę do kościoła, ale czy Chrystus jest w moim sercu? I czy On jest moim Panem? Czy ja jestem swoim Panem swojego życia i swojego losu? I to jest zasadnicze pytanie. Co jest w moim sercu? Jaki duch? Czy mój ludzki duch bez Chrystusa, Słowo Boże mówi, że on jest umarły. Nawet więcej. Słowo Boże mówi, że duch ludzki bez Chrystusa jest poddany duchowi tego świata, którym jest diabeł. Czyli bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, ale jeżeli nie masz w swoim sercu ducha Chrystusa, to masz ducha umarłego, ducha zepsutego, który podlega duchowi tego świata, którym jest diabeł. I bez względu na to, czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz, to w oczach Bożych jesteś w niewoli. Ale w niewoli czego? Grzechu i władcy tego świata, którym jest diabeł. I może moralnie jakieś te twoje życie tak poprawnie wygląda, ale z Bożej perspektywy Bóg patrzy na serce. Patrzy. O, w tym człowieku nie ma ducha mego syna. Grzesznik. potępienie, gniew Boży. Idź precz. Nie znam Cię. I musimy sobie zdać z tego sprawę, jako chrześcijanie, że jesteśmy ludźmi wiary i jesteśmy zrodzeni z Boga. I ludzie wiary i dzieci Boże, a dziećmi Bożymi są, jak wiemy, ci, którzy się narodzili z Boga, którzy odrodzili się duchowo, którzy przyjęli Chrystusa, bo tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego i Go przyjęli, narodzili się z Boga. Podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej. Kto jest narodzony z Boga, to ten, kto usłyszał o Chrystusie, uwierzył w Jego imię i Go przyjął. Dzisiaj największy lider Kościoła rzymskokatolickiego twierdzi, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Wszyscy. No, wszyscy są stworzeniami Bożymi. Ale dziećmi są tylko ci, co narodzili się z Boga. Czy muzułmanie są dziećmi Bożymi? No nie, dlaczego? No bo odrzucają Chrystusa. Czy Żydzi są dziećmi Bożymi? No nie, no bo odrzucili Chrystusa. Czy katolicy są dziećmi Bożymi? Niektórzy tak. Czy zielonoświątkowcy są dziećmi Bożymi? No jeżeli są w doświadczeniu prawdziwie zielonoświątkowcami, to są. Ale mogą być nominalni zielonoświątkowcy i nominalni protestanci. Ale stać się dzieckiem Bożym jest kwestią, wiemy, wyboru, upamiętania i wiary. Czyli jest pewien moment w moim życiu, że ja deklaruję swoją zależność od Boga. I kiedy ja to już zadeklarowałem, to wtedy Duch Święty składa świadectwo duchowi mojemu, że jestem dzieckiem Bożym, Synem Bożym, tak? I może to przeczytajmy w liście do Rzymian, 8 rozdziale. Czytamy tak, 16 werset, a może wcześniej, od 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięli ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczył wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami z Chrystusem, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Także widzimy, dzieci Boże to są ci, w których Duch Boży mieszka. Oni nie są już dzisiaj synami niewolnikami. Jezus mówił do faryzeuszy, że jesteście w niewoli. A oni mówią, co ty mówisz? Jesteśmy przecież potomkami Abrahama. A on mówi, każdy, kto żyje w grzechu, jest w niewoli diabła. Amen. Każdy. A Jezus przyszedł po to, aby nas wyzwolić od tej niewoli. Amen. Poprzez to, że oczyścił nasze serca, dał nam nowego ducha, abyśmy święcie i sprawiedliwe żyli. Aby teraz Duch Boży nas prowadził, aby to Duch Boży nas wprowadzał w dziedzictwo dzieci Bożych. A tym dziedzictwem dzieci Bożych to nie jest tylko oczyszczenie nas z grzechów i idziemy do nieba, ale życie w świętości i sprawiedliwości tu na tym świecie, w doświadczaniu mocy Ducha Świętego, w doświadczaniu uzdrowień, doświadczanie przejawów mocy Bożej, doświadczania wpływu przez nas na życie innych, Bożego Królestwa. Przez ciebie Bóg chce wywierać wpływ nie tylko na twoje osobiste życie, że ty cieszysz się, aleluja, jestem narodzony na nowo, mówię językami, mam czyste serce, to wszystko piękne jest. Ale Bóg również chce ciebie użyć do tego, aby też Królestwo Boże dotykało innych serc. Amen? Abyś ty miał wpływ na życie innych, aby ludzie mogli dojść do miejsca upamiętania i wiary i przeżywania Królestwa Bożego. I wierzę, że to jest bardzo ważne, to co do was mówię, że my jako chrześcijanie czasami tak się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy chrześcijanami, że chodzimy do kościoła. To wszystko jest dobre, piękne, fajne. Ale jaki my wywieramy wpływ w szerzeniu Bożego Królestwa na innych. Amen. Dobrze, że modlimy się o miasto, o naród, ale wierzę, że Bożą wolą jest, aby szerzenie Królestwa Bożego przez nasze życie mogło dotykać wielu, wielu ludzi. I w tym kraju, jak wiemy, są wierzący, niepraktykujący, w Boga wierzący, do kościoła niechodzący, ale mówiący, ja jestem wierzący, niepraktykujący, tak? Większość ludzi tak się deklaruje. On jest wierzący, katolik, jego ojciec był katolik, dziadek, też jestem katolik. Ja tam w Boga wierzę, ale w Kościół nie wierzę. Ale w Boga wierzę. A czasami do Kościoła pójdę. Ale wierzyć w Boga, a wiedzieć o Bogu, to dwie różne rzeczy. Bo czasami ci ludzie, co mówią, że ja wierzę w Boga, to tak naprawdę to nie wiedzą coś tam o Bogu. Wiedzą w głowie, ale w sercu nie wierzą. Bo nawet Jego słowa nie znają. Nawet nie narodzili się na nowo. Ale coś wiedzą. Coś wiedzą. Dlaczego? Bo tak byli wychowani. Wiedzą coś o Bogu. Ale nie wierzą. Bo sprawa wiary jest sprawą serca. Jest sprawą wierności, poddania dla Boga. Amen. Jeżeli ja nie mam w swoim sercu tej pielęgnacji i tej walki i zabiegania w moim sercu, że ja chcę służyć Bogu, ja chcę być poddany Bogu, to czy ja jestem dzieckiem Bożym, jeżeli ja tego nie mam? Nie jesteś. Ale jeżeli masz w sobie te pragnienie i tą ciągotkę, że ja chcę być poddany Bogu, to jest właśnie dowód świadectwa Ducha Świętego, że jesteś dzieckiem Bożym, bo przyszedł do twojego życia i zmienił twoje serce. Amen? Jest w tobie to pragnienie dziecka Bożego, które pragnie niesfałszowanego pokarmu duchowego, tak? I pragnie być prowadzone przez Ducha Świętego, tak? Każde dziecko Boże ma tą świadomość. W głębi serca. Pomimo to, że wiemy, jak to jest wśród nas chrześcijan, że mamy różne etapy wzrostu w naszym życiu chrześcijańskim, na niektórych się patrzymy i wątpimy w to, że oni w ogóle są wierzący, bo w takim grzechu żyją, że no jak? Przecież on mówi, że jest wierzący, ale jak on żyje? On nie żyje jak wierzący. No tak, czasami tak się dzieje. Niestety, to jest przykra prawda, że ludzie są spośród nas, którzy są odrodzeni duchowo, ale gdzieś zagubili się w swojej wierze i świadectwo ich wiary jest takie, że myślisz, jak? Jak on tak żyje? Że on nie rozumie, po co Chrystus za niego umarł? Nie rozumie, po co oddał swoje życie dla Chrystusa? Żeby dalej żył w takim grzechu? To przecież Chrystus nie wyzwolił grzesznika, żeby dalej żył w takim grzechu, tak? Chrystus wyzwolił grzesznika i postawił na pozycję dziecka Bożego, aby teraz miał tą godność dziecka Bożego. Że jest królem, kapłanem, ambasadorem Bożym, że należy do Chrystusa, że z łaski Bożej może żyć podobając się Bogu, bo Chrystus zmienił jego serce. Amen? Walczę cały czas o stan swego serca, żeby nie było urazy, zwątpienia, strachu, ale moje serce jest skłonne być poddane Bogu. Dlaczego? Bo w nim jest Duch Boży. Amen? Bo w nim jest Duch Boży. Wcześniej ja byłem wiedzący o Bogu. Ja nie chciałem i nie pragnąłem tak żyć dla Boga. Ale kiedy się narodziłem na nowo, coś się zmieniło. Dobrze, już kończę. I jeszcze list Jana. Przeczytam taką myśl Jana. I tu czytamy tak. Bo wszystko, co narodziło się z Boga, piąty werset, piąty rozdział, czwarty werset. Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i znajdujesz w sobie tą postawę serca, o której ja przed chwilą mówiłem, to jesteś powołany do tego, aby zwyciężać świat. Masz w sobie ducha niezłomnego, wiarę niezłomną. A czym jest ten świat? Pożądliwość oczu, pycha życia, pożądliwość ciała. Wszystko to coś, co jest przeciwne Bogu. Ale jest w tobie zwycięska wiara, która się oprze temu. Amen? Jest czy nie jest? Jest. Dlaczego? Bo jesteś narodzony na nowo i z łaski Bożej masz zwycięskie życie. I to nie jest twoja moc, to nie jest twoja siła. Nie z uczynków, abyś się chlubił, ale Boży to dar. Amen? I ten Boży dar w tobie jest zwycięski, jest niezłomny. Masz zwycięskiego, niezłomnego ducha. Ducha, który nie ulega wpływowi tego świata. A dlaczego my jako chrześcijanie ulegamy wpływowi tego świata i swojej cielesnej natury? Wiecie dlaczego? Bo chcemy. No prawda niestety taka jest, dramatyczna, bo chcemy. Bo chcemy. Ale z Bożej perspektywy jest inaczej. Bóg nie chce, abyś żył jako przegrany pod system tego świata, pod swoje żądze cielesne, lecz abyś był wolny od tych rzeczy, bo po to Chrystus przyszedł. Oczywiście my musimy się nauczyć toczyć bój wiary. Tak jak powiedziałem tydzień temu, nie wystarczy dobre wyznanie wiary, biblijne wyznanie wiary. Ale jeżeli jest zła postawa serca, możesz se wyznawać do jutra i nic nie zmieni się w twoim życiu. Możesz dobrze wyznawać wiarę, ale jeżeli jest w twoim sercu wątpliwość, jeżeli jest uraza, jeżeli jest strach, jeżeli jest grzech, nie ma przełomu w twoim życiu. Dlatego tak ważna jest postawa naszego serca. Dlatego tak ważne jest strzec naszego serca. Jeżeli chcemy, aby Bóg działał w naszym życiu, stan naszego serca jest ważny dla Boga, aby Duch Święty mógł działać. Amen. Dobre wyznanie wiary, ale złe serce, a Duch Święty chciałby zadziałać, ale wiecie, nie może zadziałać. Dlaczego? Bo coś jest nie tak. Przed ludźmi to dobrze wygląda. Możecie oszukać mnie, brata, siostrę, kogoś tam, ale Ducha Świętego nie oszukacie. Amen? On bada głębokości Boże. To jeżeli On Boże bada głębokości, to ileż bardziej ludzkie. Tak? Twoje. Jest w stanie zobaczyć stan twojego serca. Dlatego, jeżeli chcemy doświadczać tego działania Królestwa Bożego w naszym życiu, jeszcze raz podkreślam, upamiętania i wiara są fundamentem, stan naszego serca. Bo zarówno upamiętanie, jak i wiara to jest stan naszego serca. Amen. Jeżeli jest to zachowane, jeżeli jest te pragnienie naszego myślenia, emocji, mówienia, czynienia, podążania w tym kierunku, Duch Święty z pewnością będzie działał. Z pewnością. Z całą pewnością. Czasami to się nie dzieje tak, jak my byśmy chcieli. Może to się od razu szybko nie dzieje. Ale wiecie, z Królestwem Bożym to jest jak z nasionkiem. Ono wpadnie sobie do odpowiedniej gleby i musi jakiś czas być. Musi być też odpowiednia gleba, musi być czas podlewania, wzrostu i te nasionko urośnie. Tak samo z działaniem Boga w naszym życiu. Nie od razu ono jest widoczne. Nie od razu. Tu potrzeba wiary i wytrwałości świętych. To potrzeba naszej wierności i oczekiwania i tego wyznania wiary. I może jeszcze taki jeden fragment przeczytam, już kończę. Tu jest napisane tak w liście do Hebrajczyków. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Można się cofnąć. Można? Można. Ale dalej, następny werset. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. Czy ty jesteś z tych? Kto jest z tych pośród was? Jesteśmy. O, mało rąk. Mało rąk. Właśnie. I to może tak, o, ja jestem z tych, którzy się nie cofa. To takie pyszne, zarozumiałe. Nie, ja będę bardziej skromny. Nie, to ja nie wiem, jaki ja jestem. To nie jest dobra postawa. Ty musisz wiedzieć, jaki jesteś w Chrystusie Jezusie. Amen. I to nie jest zuchwałość, że ty jesteś pewny tego, że jesteś dzieckiem Bożym i dziedzicem Bożym. Amen. A to nie jest skromność i pokora, że ja taki będę nie wiadomo jaki. Bo bez wiary nie możesz się podobać Bogu. Wiesz? Nie możesz mu się podobać. A jeśli chcesz mu się podobać, to nie tylko musisz wierzyć to, kim jest Chrystus i co On dla ciebie zrobił, ale również musisz wierzyć w to, kim ty jesteś w Chrystusie. Bo jeżeli w to nie wierzysz, to Bóg w tobie nie ma upodobania. Wierzysz w 2/3 prawdy. Ale jedna trzecia jest trucizną. Wiesz, 1% w dobrym żarciu trucizny wystarczy, aby cię zatruć. Abyś umarł. A jeżeli masz 1/3 zatrutego sposobu myślenia o swoim życiu, to jak to bardzo cię może zatruć? Pomyśl o tym. Prawda, o której Chrystus mówił i apostołowie, to jest to, kim On jest i co On dla nas zrobił i kim my jesteśmy jako dzieci Boże w Chrystusie. Amen. Są 3 rzeczy. Amen. I dzieci Boże muszą wierzyć w te 3 rzeczy, że jesteśmy dziedzicami i powołani do zwycięskiej wiary. Amen. Nie wątp w to. Nie wątp w to. Pokutuj z takiej niewiary i pokutuj z takich złych postaw serca. Ja mówiłem ostatnio o tej wątpiącym sercu. Widzicie, wątpiące serce to taki, nie, to wiecie, to ja nikogo nie zabiłem, nic cudzołożyłem, ale jednak jest to wątpiące serce, w którym Bóg nie ma upodobania. No niestety, taka jest prawda. No tak czy nie? To nie jest straszny grzech niby, tak? Jakbym kogoś zabił, to w ogóle, ale jak mam wątpiące serce i nie wierzę w to, kim jest Chrystus, bo wątpiewam w to, albo co On dla mnie zrobi, albo kim ja jestem, to jeszcze, no to faktycznie, no to takie, no kogoś zabiłem, no to faktycznie przerażające. Ale i tak z Bożej perspektywy musi być serce wierzące, amen, a nie wątpiące. Dobrze, tyle się chciałem z wami podzielić i błogosławić nas i siebie i nas wszystkich, abyśmy jednak byli tego niezłomnego ducha i tej niezłomnej wiary i patrzyli na stan naszego serca i też mogli przekazywać te poselstwo wiary o Chrystusie, o tym, że Bóg chce działać na twoje życie, ale są pewne zasady. Musi być upamiętanie i wiary. Amen. I my musimy po prostu się w tym zachęcać. Ja nie odkrywam jakichś nowych rzeczy przed nami i nie mówię wam wielkich objawień, ale mówię takie proste, podstawowe rzeczy, bo Bo niestety widzę, jak my chrześcijanie już tak myśmy po prostu do tego przywykliśmy, tak po prostu zletnieli w tych podstawach wiary i dopuszczamy niedowiarstwo, dopuszczamy zwątpienie, dopuszczamy strachy, dopuszczamy po prostu grzechy i inne historie. I później mamy złe doświadczenia chrześcijańskie i później myślimy, że jak się nic nie stało, to gdzieś tam to tak nie jest i tak dalej. Ale to nie jest w tym problem. To nie jest problem w tym, że Bóg nie chce działać, bo On chce działać. Ale Bóg może działać tam, gdzie jest właściwe serce. Amen. Jest serce pokutujące i wierzące. Amen. Tam Bóg przychodzi z wpływem swojego panowania, swojej chwały, swojej władzy. Amen. Nie pozwól na wątpliwość w swoim sercu. Nie pozwól na strach. Tak? Nie pozwól na grzech, na obrazę, urazę, bo to zabije twoją wiarę. Odetnie cię od życia z Bogiem. Amen. Pamiętaj o tym. Dobrze, będę się modlił. Ojcze, ja Ci dziękuję za moich braci i siostry i wołam o to, Panie, abyśmy jako chrześcijanie, jako ludzie, Panie, tego Kościoła, tej społeczności, weszli na wyższy poziom, Panie. Przebacz, Panie, wszelkie niedowiarstwo, wszelką wątpliwość, wszelkie, Panie, jakieś takie złe doświadczenia, które w jakiś sposób okradły nas z takiej zwycięskiej wiary. Przebacz, Panie. Panie, przebacz to, że niektórzy z nas może w swojej wierze cofają się. Z powodu, Panie, strachu, z powodu, Panie, wątpliwości, z powodu grzechu, czy z powodu urazy, nieprzebaczenia. Panie, przebacz to. Ale, Panie, my jesteśmy z tych, którzy się nie cofają, Panie, i wierzą. I zachowują duszę. Amen. I ja, Panie, wołam o to dla tego Kościoła, dla moich braci i sióstr. Amen. Że oni nie są z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Są wierni Tobie. Ja wołam o to, Panie, by przyszedł przełom w sferze wiary. Aby była wiara w naszych sercach. Prawdziwie czysta, ukształtowana poprzez Słowo i Ducha Świętego. Aby była wiara, Panie, która góry przenosi. Aby była wiara, Panie, która, Panie, jest niezachwiana i niezłomna. Ja o to wołam w imieniu Jezusa i wołam, Panie, ożyw nas, wzbudź nas, Panie, do takiego większego doświadczania Twojego Królestwa, Twojego panowania, Twojego wpływu i przeżywania Twojej obecności. W imieniu Jezusa. Amen.